Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Porozmawiajmy o Tobie. I dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Pilczuk. Kasia jest doradcą ubezpieczeniowym, najlepszym sprzedawcą ubezpieczeń w firmie Prudential. Jest także członkiem stowarzyszenia MDRT, czyli Million Dollar Roundtable, czyli takie stowarzyszenie, które zrzesza 1% najlepszych doradców ubezpieczeniowych na świecie. Witaj, Kasiu.
No, witam Was bardzo serdecznie.
Niesamowity dla mnie zaszczyt, słuchaj, bo być w 1% ekspertów na całym świecie, to jest po prostu ogromny zaszczyt, ogromny honor móc gościć Cię dzisiaj w moim podcaście, ale myślę sobie, żebyśmy zaczęły od początków. Czy Ty zawsze wiedziałaś, tak, ja będę doradcą ubezpieczeniowym?
No, oczywiście, że nie, chyba sobie żartujesz. Po pierwsze, branża ubezpieczeniowa no, nie jest atrakcyjna z punktu widzenia młodego człowieka. Ja nie spotkałam jeszcze nikogo, kto wyobrażałby sobie swoją karierę w tej branży od samego początku. Trochę życie ułożyło swój scenariusz, że tak się to wszystko potoczyło. Ja jestem tak zwanym ścisłym umysłem. Zaczynałam od... studiowałam na Politechnice Gdańskiej. Bardzo lubię liczby i zaczynałam tradycyjnie od pracy w korporacji. Aha. Przewinęłam się przez kilka miejsc, ale praca w korporacji miała swoje plusy, ale też minusy. Minusem jak dla mnie to były przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza to jest zarobki, które nie były współmierne do zaangażowania czasowego oraz do odpowiedzialności, która na mnie spoczywała, a druga to jest organizacja czasu pracy. W międzyczasie zostałam mamą, urodziłam córkę i stwierdziłam, że z racji tego, że chciałabym być mamą na 100% i podjęłam tą decyzję świadomie, zdecydowanie wolę mieć takie zajęcie, poszukam takiego zajęcia, które pozwoli mi tak zorganizować swój dzień, aby być po prostu z tym dzieckiem więcej, a nie tylko wracać na kompanię i oddawać wychowanie dziecka w ręce obcego człowieka, bo to nie było moim celem.
Okej. Okay. Ja pamiętam, Kasiu, bo my też się prywatnie znamy i się przyjaźnimy. I pamiętam twój prezent, który ty mi zrobiłaś. I to był prezent w postaci wyjazdu do Ewy Foley na mapę marzeń, prawda? I to było tak, że pojechałyśmy tam, zrobiłyśmy tą mapę marzeń. To jest taki vision board, to jest takie narzędzie, które teraz właściwie największe korporacje na całym świecie wykorzystują do tego, żeby tą preferowaną przyszłość zbudować. I ja pamiętam ten moment, kiedy my tą mapę wykleiłyśmy, ja ją schowałam gdzieś na szafę i ty zadzwoniłaś jakoś po 9 miesiącach i mówisz: Angelina, tam się tyle rzeczy z tej mapy marzeń sprawdziło. I ja pamiętam, że ty nakleiłaś na tej mapie, że chcesz być w czołówce czy w pierwszej dziesiątce w firmie, w której pracujesz jako sprzedawca, i wiem, że osiągnęłaś wtedy rewelacyjne wyniki i byłaś w pierwszej trójce. W bardzo szybkim czasie osiągnęłaś bardzo duży sukces. Czy możesz opowiedzieć trochę, czy jest jakaś recepta na to, jak budować ten sukces, z czego korzystać?
Wiesz co, Angelina, moja praca w branży finansowej wiąże się też z taką zmianą poniekąd w moim sposobie funkcjonowania, myślenia i zainteresowania też rozwojem osobistym. I tak jak powiedziałeś, my się znamy bardzo dobrze prywatnie i pamiętam też wiele naszych rozmów w momencie podejmowania przeze mnie decyzji dotyczącej zmiany stylu życia, które prowadziłyśmy razem, gdzie też pomagałaś mi, nakierowywałaś mi na to i pomagałaś mi podjąć wyzwanie, no bo nie ma co ukrywać, zmiana totalnie branży, zmiana totalnie sposobu funkcjonowania i rodzaju działalności wiązała się dla mnie z ogromnym stresem. Pamiętam naszą rozmowę, jak mówiłam Ci o tym, i takie zdanie, które Notabene od razu umieściłam na Facebooku. To jest bardzo teraz zabawne z perspektywy czasu, że prawdziwe cuda możemy znaleźć tylko poza tą strefą komfortu. Pamiętam te swoje słowa, pamiętam wtedy, że podjęłam decyzję, że muszę coś zrobić. Ale teraz chyba nie odpowiedziałam na Twoje pytanie. Teraz się zastanawiam, jakie ono było, bo popłynęłam jak zwykle. Powiedz jeszcze raz, co chciałeś zapytać.
Bo te pytanie też oczywiście było dosyć długie, bo jak dobrze mnie znasz, to wiesz, że ja lubię długie pytania, długie dygresje, dygresje od dygresji i czasem sobie lawirujemy. Ale pytanie moje jest takie, bo ja Ciebie obserwuję i ja widzę Twoje cechy i ja bardzo je podziwiam, Twoją konsekwencję, Twoją systematyczność, to, że jesteś profesjonalistą, to zaraz o tym jeszcze powiemy, ale moje pytanie jest takie, że wiesz, Ty w styczniu naklejasz, chcę być tam w pierwszej dziesiątce i we wrześniu do mnie dzwonisz, słuchaj, jestem w pierwszej trójce, a za rok do mnie dzwonisz, słuchaj, ja jestem w 1% najlepszych doradców ubezpieczeniowych, a ja sam się kuźwa, jak to się robi, Kasiu?
Tak sobie myślę, że składa się na to bardzo wiele czynników, i nie odkryję tu Ameryki, jeśli powiem, że najważniejsza jest konsekwencja i systematyka w działaniu. Sama mnie dobrze znasz i wiesz, jaki jest mój system pracy. Nic, a szczególnie w tej branży, nic nie dzieje się przez przypadek i nie spada nam z nieba. Takie wyniki, takie rezultaty. To jest tylko efekt tego, jak dużo poświęcam na to, żeby osiągnąć to, co osiągnęłam. Ale oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że w tym całym procesie najważniejszy jest jednak klient, zamiłowanie do swojej pracy, zwykła sympatia do klienta, ale też wiara w swoje możliwości, swój produkt, branżę i firmę. To też jest niezwykle ważne. Nie wyobrażam sobie sprzedaży na wysokim poziomie w sytuacji, kiedy nie możesz utożsamiać się z tym, co robisz i tym, co oferujesz. To jest moim zdaniem absolutna podstawa.
Czyli jeżeli ja na przykład chciałabym podążyć tą drogą i właśnie usłyszałam ten podcast i ty powiedziałaś o tym, że tej Ameryki nie odkryjesz, ten systematycznie, konsekwentnie, możesz nam powiedzieć i trochę nas zaprosić do takiego twojego jednego dnia z życia, jak to jest, czy ty wstajesz i nie wiem, i zaczynasz, wiesz, szybki shower, a potem otwierasz kalendarz i mówisz, a dzisiaj znajdę 10 najlepszych klientów życia. Jak to wygląda?
Uwielbiam te Twoje pytania. Angelina, moja praca polega na planowaniu swoich zdarzeń w przyszłości, ale nie tylko w obrębie jednego dnia, ale także w obrębie tygodnia, miesiąca, kwartału, a nawet i roku. Bo podejmując decyzję o pracy, musisz wiedzieć tak naprawdę, do czego zmierzasz, jaki jest twój cel, co chcesz zrobić, i potem go rozłożyć na części pierwsze. Nie wyobrażam sobie takiego podejścia do pracy, gdybym 1 stycznia zdecydowała, że chciałabym, nie wiem, zrobić 500 000, 1 000 000 czy tam 300 000, to by mnie to zwyczajnie po prostu zgniotło. Ja muszę mieć to wszystko rozdzielone na mniejsze kawałeczki. I z wartości, walorów, które chcę zrobić, przechodzę potem do aktywności. Znam swoje parametry, znam swoją skuteczność, czyli wiem, ile muszę wykonać aktywności, ile spotkań, żeby osiągnąć konkretne rezultaty, bo jednak praca w naszej branży opiera się też na statystyce, więc wiem, ile mus co, czego i ile muszę zrobić, żeby wykonać pewne. Żeby dokonać pewne, dotrzeć do tych celów, które sobie wyznaczyłam. I to zarówno w zakresie roku, kwartału, miesiąca, jak i dnia. Czyli tak przekładając to na prosty język, wiem, że żeby być tu i tam, muszę wykonywać pierwszych spotkań w tygodniu na poziomie 10-12. Co to znaczy? To są pierwsze spotkania z klientami, który będzie, czyli spotkania z osobami, które będą nas widziały pierwszy raz, z którymi musimy zbudować relacje, którym musimy nakreślić, po co jesteśmy, przeprowadzić z nimi taką analizę potrzeb. I to traktujemy jako pierwsze spotkanie. Czyli tak widzimy się z klientem, on nas poznaje, podejmuje decyzję o tym, czy chciałby z nami współpracować, czy jesteśmy dla niego wartościowym partnerem. To są pierwsze spotkania, ale też mamy spotkania drugie w tygodniu, czyli te, które są tak zwanymi zamknięciami, czyli klient, który już nas widział, teraz zaprasza nas na drugie spotkanie. I drugie spotkanie może się zakończyć finalizacją sprzedaży, czyli tutaj klient już poznał propozycję i sam podejmuje decyzję odnośnie do tego, czy dalej, czy ma jeszcze jakieś pytania, czy chcemy coś jeszcze uzupełnić, czy chcielibyśmy sfinalizować tą sprzedaż. To są drugie spotkania. No mamy też spotkania tak zwane serwisowe, czyli z klientami, którzy są już dłuższy okres czasu z nami, i też spotkania obsługowe, czyli ci klienci, którzy są w naszym portfelu, a mają jakieś dodatkowe pytania lub coś chcieliby jeszcze zmienić albo dokonać zmiany, więc jest tych spotkań bardzo dużo i tych bardzo dużo aktywności. I staram się to rozkładać sobie na części pierwsze, na dni. Końcówka tygodnia, czyli czwartek i piątek, to już są dla mnie takie dni, w których mam na pewno umówione, zaplanowany poniedziałek i wtorek. Bo każda osoba, która pracuje w sprzedaży, na pewno to potwierdzi, że umawianie się z dnia na dzień z klientem jest bardzo trudne, bo jesteśmy ludźmi zajętymi, mamy dużo rzeczy na głowie i bardzo ciężko jest tak się wbić z dnia na dzień do klienta. Dlatego, żeby mieć pełny kalendarz, musimy zaplanować sobie aktywności z początku tygodnia pod koniec poprzedniego. Nie ma takiej możliwości, że przychodzimy w poniedziałek do biura, zaczynamy dzwonić i nagle mamy cały tydzień pełny. A ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby któreś dni były dniami tak zwanymi wolnymi. W związku z czym czwartek, piątek planuję sobie poniedziałek, wtorek, środa. W poniedziałek zaczynam pierwsze spotkania. Mamy taką odprawę w biurze, to jest druga rzecz. I domawiam spotkania na resztę tygodnia, po to, żeby ten kalendarz był całkowicie zapełniony. Pytałaś mnie o mój dzień, może się strasznie rozgadałam.
Bardzo dobrze.
Pytałaś mnie o mój dzień, więc zaczynam wcześniej rano. Jestem mamą dwójki dzieci. Staram się regularnie też uprawiać sport, więc jeżeli to są dni takie z aktywnością sportową, to najpierw rozpoczynam to na tak zwanej siłowni, a potem jadę, ubieram garnitur i jadę. U mnie nie ma takiego dnia, nie ma takiego dylematu, że ja się zastanawiam, czy wstać, czy może, nie wiem, zostać w domu, czy może sobie pójść na spacer. Ja jestem na własnej działalności gospodarczej, w związku z czym teoretycznie nie mam żadnego takiego przymusu do wykonywania pewnych czynności, ale sobie sama je narzuciłam. Nie ma dylematu, czy ja coś chcę zrobić, czy nie zrobić. Po prostu wstaję, ubieram garnitur i lecę. Robię wszystko na 200%, po to, żeby wrócić do domu jak najwcześniej, no, żeby jeszcze trochę czasu spędzić z dziećmi. Tak to wygląda.
To w ogóle bardzo, bardzo wszystko ciekawe, co mówisz, i też takie empiryczne, doświadczalne, takie od dołu, że ty to sprawdziłaś, na ile rozmów, na ile spotkań, jakby te spotkania przekładają się na jaki efekt, rezultat, i to jest po prostu normalnie średnia statystyczna, ile ty musisz zrobić, żeby osiągnąć taki rezultat. Od razu mi przyszło do głowy takie stwierdzenie: discipline equal freedom, że dyscyplina równa się wolności, nie, że my się boimy tej dyscypliny konsekwencji, a jednocześnie to ona da ci wolność wyboru tego, kim chcesz być, wolność tych finansów, które pozwolą ci robić to, co chcesz robić. To jest niesamowite. Ja oczywiście znam cię prywatnie, ale też znam twoje historie przez to, że dzielimy się też tym, co robimy, i wzajemnie się inspirujemy, bo ty dla mnie też jesteś bardzo dużą inspiracją, Kasiu. I ja ciebie podziwiam z całego serca i trzymam kciuki, i też wiem, jak ciebie polecam, że ktoś będzie naprawdę, naprawdę w dobrych rękach. I pamiętam taką sytuację, która, ja to wiedziałam wcześniej, ale ta sytuacja jeszcze bardziej mi pokazała, jaką osobą jesteś. Ja pamiętam tą sytuację, kiedy ty przyszłaś z jakiegoś spotkania z bardzo majętną osobą. Poszłaś na to spotkanie. Nieważne, czy to kobieta, czy mężczyzna, już teraz nie pamiętam, natomiast załóżmy, że to była ona, i pamiętam, że powiedziałaś, że weszłaś do fantastycznego biura, jakiejś spółki, i ona na ciebie czekała i wyjęła na stół 50 umów jakichś takich ubezpieczeniowych, i pyta się, i zapyta się: no pani Kasiu, to są moje umowy, jestem bardzo ciekawa, co pani może mi jeszcze zaproponować. I ja pamiętam, że ty powiedziałaś, wiesz, Angelina, ja spojrzałam na te umowy i powiedziałam do niej, no, ja nie będę na pewno pani proponować nowej oferty, przejrzę to, co pani ma, może zaproponuję jakąś konsolidację. I wiem, że ona wtedy tobie odpowiedziała, że jesteś pierwszym i jedynym doradcą ubezpieczeniowym na jej drodze, który nie sprzedał jej i nie zaproponował jej 51. oferty ubezpieczeniowej. A możesz coś więcej o tej sytuacji?
Angelina, bo to jest w mojej branży, tak jak naprawdę w każdej branży, są osoby, które zajmują się daną aktywnością na wysokim poziomie i jest to dla nich praca docelowa i planują to robić w dłuższym okresie czasu, i takie, które są tutaj dorywczo na chwilę, nie wiem, z braku pomysłu na coś innego. Ja z branżą ubezpieczeniową jestem związana od w tym momencie 7 lat, nigdzie się nie wybieram. W związku z czym ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby stracić na jakości pracy. I to jest dla mnie absolutny priorytet. W związku z tym praca z klientami i spotkania z nimi, tym spotkaniom przyświeca tylko i wyłącznie jeden cel. To jest dbanie o dobro klienta. Bo ja uważam, że jeżeli dla nas będzie to rzeczą nadrzędną, to potem moje cele osobiste, moje finanse, one tam będą grały tak czy siak przy okazji. To jest dla mnie absolutny priorytet. Ja przy sprzedaży na tak wysokim poziomie przez te wiele lat mam utrzymanie na poziomie 98%. Co to znaczy? To znaczy, że 98% klientów, których spotkam na swojej drodze, cały czas są ze mną. A dlaczego tak jest? Dlatego, że zawsze na spotkaniu najważniejsze jest to, w jakim momencie swojego życia jest klient i czy ja swoim rozwiązaniem i czy ja mogę doprowadzić do tego, że te rozwiązania, bo moje spotkanie z nim będzie dla niego po prostu korzyścią. Innej możliwości nie widzę. Nawet jeżeli byłaby taka sytuacja, że podczas tego spotkania wiem, że rozwiązania, które ja mam w swojej ofercie, bo które mogę zaproponować, nie będą właściwe dla klienta albo nie będą spełniały wszystkich jego oczekiwań, ja po prostu rezygnuję ze sprzedaży. Nie ma takiej możliwości, że moje dobro lub też moje cele będą nad celami klienta. Wiem, bo mi się to sprawdza, sprawdziło mi się to wiele razy. Bardzo często, nawet jeżeli spotkanie nie zakończy się sprzedażą, ponieważ ja widzę, że klient potrzebuje czegoś innego, albo zwyczajnie w świecie nie mogę mu pomóc, on potem widzi to i wraca do mnie w jakimś innym momencie. Albo wraca do mnie poprzez polecenie mojej pracy innym klientom. To etyka w tym biznesie jest absolutnie priorytetem i podstawą długoterminowego sukcesu. Ja nie widzę innej możliwości, nie widzę innej drogi. Czyli przejście bardziej od kierunku sprzedawcy, z takiego zwykłego, który sprzedaje i znika, bo musi sprzedać, bo musi mu plany się zapiąć i tak dalej, w kierunek doradcy, czyli pytanie, czy ja mogę Tobie pomóc, w czym mogę Tobie pomóc i czy mam narzędzia, żeby to zrobić. Innej drogi nie ma po prostu.
Tak sobie myślę, życzę sobie, żeby wszyscy byli w ogóle takimi doradcami, z takimi wartościami i filozofią życia. To też jest pięknie, że u ciebie w życiu jest taka integralność między życiem prywatnym a zawodowym, bo to nie jest tak, że ty się przebierasz za doradcę i teraz twoją wartością będzie etyka, uczciwość i prawda, jakaś szczerość, tylko ty też w życiu prywatnym te wartości wyznajesz. To jest przepiękne w ogóle połączenie. Jak sobie o tym myślę i jak o tym też powiedziałaś, to zaraz przyszły mi do głowy słowa Tonego Robbinsa, który powiedział, że pokochaj swoich klientów bardziej niż swoje produkty i tak naprawdę osiągniesz sukces. I w twoim przypadku tak jest.
Jeśli byś zapytała mnie o takie moje motto mojej pracy, to na pewno powiedziałabym, że jeśli coś nie idzie w Twojej sprzedaży, to znaczy, że zgubiłeś w niej człowieka, po prostu. I to absolutnie pod każdym względem. Czyli klient w centrum zawsze, jego sprawy, rozmowa z nim, a wszystko to, co się dzieje naokoło, to jest po prostu wartość dodana. Bardzo sympatyczna, ale jednak po tym.
No, dziękuję Ci bardzo za te zdanie. Pytanie jeszcze, które mam do Ciebie, bo też wiem, że tworzysz zespoły, zatrudniasz ludzi, szukasz. Powiedz mi, jak to jest? Czy rzeczywiście jest tak, że osoba, która chce zostać doradcą albo najpierw sprzedawcą, czy ty wiesz, tak, musisz mieć takie i takie cechy, one ci jakoś tak predysponują do tego, że możesz wejść w ten zawód? Jest coś takiego, twoim zdaniem, Kasiu?
Na pewno muszą być to osoby, które lubią ludzi, interesują się ludźmi i są kontaktowe. Nie wyobrażam sobie kogoś, kto miałby osiągnąć sukces w tej branży, jeżeli nie miałby się, bałby się człowieka i spotkań. No to jest absolutne numer jeden, ale to jest właściwie tylko początek, bo tak naprawdę najważniejszą cechą tutaj jest, tak mogę powiedzieć z perspektywy czasu, automotywacja. Bo praca w branży finansowej bardzo często wiąże się z tym, że jesteśmy na własnych działalnościach gospodarczych. Ja dla moich ludzi nie jestem szefem, który może im coś nakazać. Ja bardziej jestem ich partnerem. Ja mogę im podpowiedzieć, mogę być przy nich, ale nie mogę za nich tego zrobić. Ja nie mogę im nic kazać. Nie mam żadnych narzędzi, które powodują, że jeżeli nie wykonają pewnych czynności, to spotkają ich konsekwencje. U mnie czegoś takiego nie ma. W związku z czym człowiek musi się wykazywać taką własną automotywacją. Bo są osoby, które są fantastyczne w sprzedaży. No, znam takie, nie będę tutaj wymieniać nazwisk oczywiście, które mają niesamowite cechy, umiejętności rozmowy z klientem, zamykania sprzedaży, prowadzenia rozmów, fantastycznie są w rozmowach telefonicznych, negocjacjach itd., itd., ale nie mają sukcesu. Dlaczego? Dlatego, że po prostu brakuje w nich takiej motywacji do tego, żeby codziennie wykonywać te żmudne czynności raz za razem. Bo jednak nasza praca polega na tym, że po prostu każdego dnia musimy chwycić tą słuchawkę, zadzwonić do klienta i po prostu się umówić na spotkanie. Klient do nas nie przyjdzie. Ubezpieczenia to jest taka branża, gdzie my klienta raczej musimy sami poszukiwać. Zwróć uwagę, jak to jest. No, bardzo, bardzo rzadko spotykam się z taką sytuacją, że klient marzy o tym, żeby się ubezpieczyć i w ogóle szukuje w internecie produktów finansowych, bo to jest jego marzenie. Częściej sobie marzymy o tym, żeby sobie kupić buty, szukamy torebki. Ubezpieczenia to są takie produkty, do których musimy często nakłonić klienta. Znaczy on wie, że potrzebuje, że powinien kupić taki produkt, ale odkłada to zazwyczaj na później, gdzieś tam na jakieś miejsce w czasie, bo to nie jest po prostu mega pilna potrzeba. Tak to wygląda. To jest dla niego produkt, który jest bardzo ważny, ale to nie jest to produkt pierwszej potrzeby, więc on to odkłada na później. Dlatego, tak jak mówiłam, pytałaś jeszcze raz, ja też, jak się okazuje, też mam skłonność do tego, żeby budować wielowątkowe zdania i w ogóle przechodzić z jednego wątku do drugiego. Pytałaś mnie o te cechy. To pierwsze to jest oczywiście komunikatywność i drugie to jest systematyka i automotywacja. Czyli no i oczywiście konsekwencja, no bez konsekwencji tutaj nie mamy o czym mówić.
Ja właśnie dzisiaj biegłam sobie, bo jeszcze jestem w Gdańsku, więc mam taką możliwość biegania sobie nad morzem. I zawsze jak sobie biegam, to wykorzystuję ten moment na to, że słucham sobie podcastów. I dzisiaj sobie słuchałam właśnie podcastu, taki jak sama teraz tworzę z tobą właśnie w tym momencie, to słuchałam sobie z Brandonem Burchardem, nie wiem jak do końca to przeczytać. To jego nazwisko, natomiast on powiedział, że dla niego automotywacją, on usłyszał tą teorię od kogoś, że dobrze jest mówić do siebie w trzeciej osobie. Czyli on do siebie mówi: słuchaj, Brandon, dzisiaj jest do zrobienia to i to, także pamiętaj, ty to zrób, bo ty to kochasz i to jest twój cel. Czy ty masz jakieś takie, tak jak Brandon ma swoje, czy ty masz jakieś swoje takie sposoby, żeby ta automotywacja była w twoim życiu?
Angelina, mi się wydaje, że to jest też tak naprawdę siła nawyku. Dla mnie to jest po prostu, ja się nie muszę automotywować. Dla mnie to jest to, że ja wstaję, robię śniadanie, ubieram garnitur i wychodzę. Nie ma w ogóle u mnie potrzeby takiego dialogu wewnętrznego, bo nie ma we mnie ani procenta który mówi mi, że może puchato i wygodnie byłoby mi siedzieć w tym momencie w łóżku. Nie, w ogóle dla mnie to jest po prostu temat, który nie istnieje w moim życiu. Już to tak przez tyle lat wykształtowałam takie nawyki, że po prostu to robię, się źle czuję. Jeżeli mam na przykład 2-3 dni, gdzie na przykład nie wiem, wypadają mi spotkania albo nie wiem, jeszcze dodatkowo musiałam zająć się różnymi innymi pobocznymi rzeczami, bo oczywiście, tak jak wiesz, to jestem mamą i nie tylko pracuję. I robię sobie taki pod koniec tygodnia na przykład bilans tego, gdzie jestem i co zrobiłam w tym tygodniu, a co powinnam zrobić, to ja się potem sama wewnętrznie czuję. Więc dla mnie to, tak jak mówię, nie potrzeba dodatkowych czynników. Ja sama mam w sobie taki poziom dyscypliny i taki poziom automotywacji, że no, mogłabym obdzielić nas obie jeszcze tutaj pół osiedla, tak sobie wyobrażam.
Okej. Też sobie myślę o tym, o tym, że to jest taka trudna branża, w takim sensie, że ty musisz, nie wiem jak ty, bo ty jesteś w tym 1% po prostu najlepszych na świecie ekspertów. Ja naprawdę zaraz spadnę z kanapy, bo to jest takie osiągnięcie. Gratuluję ci z całego serca. Ogrom pracy za tym stoi, ale jestem przeogromnie dumna, że mamy takich po prostu fantastycznych doradców w naszym kraju. No ale myślę sobie, że to jest taka ciężka branża i trudna pod tym względem, że często możemy spotykać się z odrzuceniem i z odmową i z nie. Jak sobie z tym radzić? My tego nie lubimy jako ludzie, nie?
Masz rację i powiem ci, że rzeczywiście na samym początku pracy było to dla mnie dużym problemem, bo prawda jest taka, że my częściej w tej branży słyszymy nie niż tak. Ale każde tak jest warte tego, żebyśmy jednak poradzili sobie z tym nie wcześniejszym. Ja tak nie pracuję, ale są też takie techniki pracy dla osób początkujących podczas telefonowania na przykład, że wyznaczamy sobie ilość rozmów, które musimy przeprowadzić, jakby wiedząc z góry, że statystycznie na przykład usłyszymy słowo nie N razy, no to każde nie dla nas, które słyszymy, jest po prostu normalnością, bo wiemy, że po tym nie, za chwilę będzie tak, bo nasza praca jednak mimo wszystko opiera się na statystyce. No i mam to szczęście, że po tylu latach w branży, po takim doświadczeniu, u mnie te tendencje są troszeczkę inne i jednak więcej moich klientów decyduje się na podjęcie ze mną współpracy. Ale też tak sobie myślę teraz na chłodno, że najlepszą metodą na to jest po prostu posiadanie bardzo dużej ilości klientów i spotkań, bo nie wszyscy muszą nas lubić, nie wszyscy muszą nas kochać, nie wszyscy muszą korzystać z naszej pomocy. Mamy inne podejście, jeżeli mamy jednego klienta. To jest właśnie taki syndrom początkującego. Ja się z tym spotykam wiele razy wśród moich ludzi, że czekają, bo w czwartek tam, nie wiem, pan Jan ma powiedzieć, czy będzie z nami podpisywał umowę, i czekają na ten czwartek, czekają na ten czwartek. Potem boją się wziąć słuchawkę, no bo co, jak on powie nie, to będzie tragedia, bo już nic innego tam nie mają nic na wszelki wypadek. I przebierają nogami, trzymają kciuki, pocą się, dzwonią, i to jest ten strach przed usłyszeniem mnie. Ja takich decyzji o zakupie dziennie mam kilka, w związku z czym, nawet jeżeli ktoś mi powie nie, to po prostu dzwonię do następnego klienta. Nie mam z tym żadnego problemu, nie mam z tym żadnego stresu. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy współpracujemy z klientami, którzy są z potencjałem wyższej składki, to bardziej zależy nam na tym, żeby oni jednak wyrazili na to zgodę Ale tak sobie myślę, że właśnie tylko systematyczna praca i bardzo dużo klientów, bardzo dużo otwartych spotkań powoduje, że to nie nam gdzieś tam się po prostu rozmywa, nie bierzemy tego personalnie.
Nie przywołam teraz tak bardzo szczegółowo tych badań, ale to są na pewno badania właśnie prowadzone przez Martina Seligmana w Stanach z dużą firmą ubezpieczeniową, bo właśnie oni tam sprawdzali radzenie sobie właśnie z odmowami i z nie i taki styl wyjaśniania tego nie, że osoby, które bardzo szybko doznawały wypalenia zawodowego czy odchodziły z tego zawodu, to były takie osoby, które bardzo personalnie brały te nie i wyjaśniały na swoją niekorzyść, czyli a coś źle tutaj powiedziałem albo może źle, że tak bardzo do siebie i wtedy jakieś takie poczucie winy, źle wykonanej roboty, a A osoby, które ciągle były jakby na szczycie tych firm, one wyjaśniały to bardzo, no może po prostu klient tego nie potrzebował albo miał zły dzień, dlatego jakby to nie było takie personalne, oddolne, tylko coś i to też pozwalało im wykonać kolejny telefon i lepiej sobie radzić. Czy ty się byś z tym zgodziła?
Tak, jak najbardziej tak. Ja bardzo często stosuję też taką technikę, co najgorszego. Nauczył mnie Adam Kubicki podczas swojego szkolenia. To jest, jeżeli się czegoś obawiam, jeżeli czegoś nie chcę zrobić, to, bo nie wiem, zastanawiam się nad tym, co się wydarzy, to sobie przywołuję najgorsze scenariusze. No i co może się zdarzyć najgorszego? Jaki najgorszy wynik może być tego działania, które ja się tak strasznie boję podjąć? No i potem, jeżeli sobie uświadamiamy, że najgorsza rzecz może być ewentualnie taka, że nie wiem, klient się zdenerwuje, że nam odmówi, to tak naprawdę w perspektywie naszego życia, naszego czasu i naszej kariery zawodowej, to jest tak naprawdę jeden promil i nie musi to mieć tak naprawdę żadnego efektu w naszym życiu. Więc no, nie jest to tak bardzo istotne.
Czarny scenariusz. Dziękujemy za tą technikę, bo na pewno nie jedna osoba po tym podcaście będzie mogła z tego skorzystać w wielu sytuacjach życiowych. Bo ja występując pierwszy raz na szczęściu na głowie naszej konferencji, którą wspólnie organizowałyśmy w ramach Fundacji NGS Help, też myślałam, no dobra, co się najgorszego stanie, no przewrócę się na scenie, pomyślałam, najwyżej mnie zniosą, odjadę ambulansem, prawda? I pewnie mnie ocucą, więc i nawet to nie wydało się tak straszne, żeby tego nie zrobić. Zastanawiam się też jeszcze nad taką misją twoją życiową, którą ty masz, czy misją taką zawodową, bo ja teraz wybieram się do Londynu w czwartek na 4 dni z Tonym Robbinsem, Unleash Your Power Within i po prostu jestem bardzo podekscytowana, bo 12 godzin z najlepszym coachem na świecie dziennie, to po prostu mogę wrócić jako totalnie inna Angelina, chociaż niektóre aspekty chciałabym zostawić. No, ale pomyślałam sobie, że jak już jadę do Tonego, to zobaczę też, jak on pracuje, jak jego zespół pracuje. Więc jak tylko na Facebooku wyskoczył mi coaching z Tonym, 30 minut w ramach jakiejś promocji, to kliknęłam i tam się zapisałam. I zadzwonił do mnie jego coach z San Diego i zaczął mnie coachować. Ja oczywiście mu powiedziałam, jakie rezultaty, i zaczęliśmy rozmawiać też o sprzedaży. I on do mnie mówi, wiesz co, Angelina, oni mają ten coaching darmowy, to jest po prostu cały funnel, marketing funnel, po prostu tunel marketingowy. On dzwoni do mnie za darmo, oczywiście pomaga mi, ale potem ma jakąś ofertę, ja mam tam kupić tą ofertę, więc ja to rozumiem i rozmawiałam z nim na ten temat i on mi powiedział, wiesz co, Angelina, ja jak dzwonię do ludzi i wiem, że ja mam tą ofertę, załóżmy, za 9000 dolarów, to on mówi, ja nie mam takiego przekonania, że o Boże, ja teraz muszę wcisnąć jej coaching za 9000 dolarów albo o Boże, a ona jest matką i może nie ma tych, może lepiej niech kupi dziecku coś niż ten coaching, tylko on mówi, ja mam takie założenie, ja jestem odpowiedzią na jej modlitwy. Ona po prostu czeka, ona nawet nie wie, jaką będzie szczęściarą, że ja do niej zadzwonię i dzisiaj porozmawiamy. On do mnie mówi, moją misją, ja wiem, co się stanie z twoim życiem, czy z tobą, jak ty tego nie kupisz. Ja wiem, jakie jest ryzyko. I to po prostu on mówi, i to napędza, on już tam 9 lat pracuje i na pewno często słyszy nie. A jednak ta jego misja jest taką podstawą, która napędza go do tego, że on dzwoni, robi, proponuje. Czy ty też masz takie założenia? Czy ty też masz taką misję zawodową?
Wiesz, Angelina, no branża